Otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 6. Będziemy czytali dzisiaj i rozważali wersety od 4 do 8. List do Hebrajczyków 6, 4, 8. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebios i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest porzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Kochani, dzisiaj czytamy i będziemy rozważać fragment z listu do Hebrajczyków, który uchodzi za jeden z najtrudniejszych, nie tylko w tym piśmie, ale za jeden z najtrudniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Więc podejdziemy do jego analizy z wielką ostrożnością i rozwagą, wierząc, że właściwe zrozumienie tego fragmentu Słowa Bożego będzie dla nas zarazem wielkim ostrzeżeniem, jak i też wielkim błogosławieństwem. Ostrzeżeniem przed tym, żeby przyglądać się mimo wszystko swojemu życiu, i wielkim błogosławieństwem, gdyż właściwe zrozumienie tego fragmentu pozwoli nam trwać w ufnej wierze, wiecznotrwałe zbawienie darowane nam przez Boga. Tak więc skoncentrujmy się na początku na głównej trudności, na głównym problemie, który występuje w tych wersetach, czyli na stwierdzeniu odpadli. Zastanawiając się, czego te słowa dotyczą, spróbuję też odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Od czego mogą ludzie odpaść i dlaczego nie można ich ponownie odnowić? Dlaczego nie jest możliwe upamiętanie tych ludzi? I gdy mamy jakiś trudny fragment Słowa Bożego, który jest bardzo różnie interpretowany i bardzo różnie odbierany, najpierw dobrze jest przyjrzeć się takim wersetom z pewnej perspektywy, żeby zobaczyć, co one tak naprawdę opisują i w jakiej kolejności występują i czemu to służy. I widzimy, że powyższy fragment, który czytamy, który dzisiaj czytaliśmy, związany jest, składa się z dwóch zasadniczych części. Wersety 7-8, czyli ziemia bowiem, która pije deszcz na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Te wersety pokazują, o kim tu jest mowa wcześniej. Pokazują zasadniczą prawdę o rodzaju gleby, która nie jest w stanie zrodzić tego, co powinna zrodzić ze względu na błogosławieństwa Boże, które otrzymuje. I widzimy na tej podstawie zasadniczą rzecz, że testem prawdziwego nawrócenia, testem tego, czy ktoś jest dzieckiem Bożym, czy jest zbawionym, jest test rodzenia owocu. Test tego, co przynosi życie danego człowieka. Jak reaguje na błogosławieństwa Boże. I 7-8 wersety tak naprawdę są tylko ilustracją, żebyśmy zrozumieli, do kogo odnoszą się te słowa o odpadnięciu i niemożności przywrócenia, niemożności zbudowania relacji z Bogiem. Co jest ważne też, najpierw z takich rzeczy ogólnych. Po pierwsze, autor tego listu nie mówi o stanie hipotetycznym, mówi o realnym stanie. Wiecie, nie ma w języku greckim określenia, gdy odpadli w tym fragmencie. To jest o tych, którzy już odpadli. To się stało. Nie jest to hipotetyczny stan. Autor tego listu mówi o konkretnych ludziach, w konkretnej sytuacji i w konkretnym czasie. Chodzi tu o stan faktyczny, o coś, co już się wydarzyło. I wiecie, nie ma tam słów jeśli by, gdyby. I ponadto w tym tekście mamy podkreśloną negację. Nie jest możliwe odnowienie tych, którzy odpadną. Nie jest możliwe, żeby coś, co nie rodzi właściwego owocu, właściwy owoc wydało. Nie jest możliwe, żeby gleba, która jest przeklęta, stała się glebą błogosławioną. Ponadto zwróćmy jeszcze uwagę, że w niniejszych wersetach autor wykorzystuje formę trzeciej osoby, podczas gdy w Hebrajczykach 5:11-14 dominuje druga osoba liczby mnogiej wy, a w Hebrajczykach 6:10 pierwsza osoba tej samej liczby. I jest rzeczą istotną, żeby zauważyć celową zmianę oraz docenić jej znaczenie. Wprawdzie ten list dalej skierowany jest do tych samych osób, jednak nie opisuje tu ich, ani ich nie oskarża. Wersety te stanowią formę znaku ostrzegawczego. Są one przestrogą, nie są zarzutem, nie są oskarżeniem, tylko jest powiedzeniem: uważajcie, pilnujcie się, baczcie. To jak czasami gdzieś jedziesz drogą i możesz zobaczyć ostrzeżenie: uwaga dzikie zwierzęta albo uwaga ślisko. I co znaczy słowo odpaść? Jakie ma ono znaczenie? Słowo to nie oznacza jakiegoś pojedynczego incydentu, że ktoś w czymś upadł, że popełnił jakiś błąd w danym momencie. Chodzi tu o zdarzenie będące świadomym wyborem odpadnięcia, świadomym odejściem, świadomym znieważeniem, świadomym porzuceniem Boga, świadomym zanegowaniem Jego łaski. Od tego greckiego słowa pochodzą nasze wyrazy apostazja czy apostata, czyli po naszemu byłoby odstępcza, ten, który porzuca wiarę. I właśnie o tym grzechu jest tutaj mowa w tym fragmencie. O tym, że ktoś doświadczył pewnej łaski, a później dobrowolnie grzeszy. O tym, który doświadczył, że Bóg jest dobry, łaskawy, miłosierny, a później tego Boga ma za nic. Jaka jest natura biblijnego odstępstwa? Istnieją w liście do Hebrajczyków dwa wyrażenia, które razem wzięte pomagają nam zrozumieć odstępstwo. Pomagają nam zrozumieć to zjawisko. W Hebrajczykach 3:12 czytamy: odstępować od żywego Boga, albo odpaść w liście w tłumaczeniu warszawskim. Oraz w Hebrajczyków 10:26 dobrowolnie grzeszyć, albo rozmyślnie grzeszyć. Jest to świadome odejście od żywego Boga, znieważenie tego Boga i świadomy wybór grzechu. I biorąc pod uwagę to drugie znaczenie, dobrowolne, rozmyślne grzeszenie, trzeba sobie przypomnieć i trzeba koniecznie powiedzieć, że w Pięcioksiągu Mojżeszowym, w prawie Mojżeszowym, grzechy dzielą się na dwie kategorie. Pierwsze z nich to grzechy nieświadomie popełniane. I dotyczyła ta kategoria grzechów niewykonania jakichś przykazań wtedy, kiedy człowiek nieświadomie to uczynił albo nieświadomie nie uczynił, nieświadomie nie wypełnił przykazania. I za wszystkie te grzechy nieświadomie popełnione były wyznaczone ofiary. I te ofiary były składane, żeby dany człowiek był oczyszczony. Ale dla tych, którzy popełnili odstępstwo, nie było przebaczenia i miłosierdzia. Dla tych, którzy świadomie grzeszyli. I taki grzech rozmyślny, dosłownie w hebrajskim jest określenie grzech z podniesioną ręką. Kiedy ktoś świadomie występuje przeciwko Bogu. I otwórzmy Księgę Liczb na rozdziale 15 i przeczytamy sobie wersety od 30 do 31. Lecz człowiek, zarówno tubylec, jak i cudzoziemiec.
Jeszcze raz.
Księga Liczb 15, 30, 31. Lecz człowiek, zarówno tubylec, jak i cudzoziemiec, który popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, gdyż pogardził słowem Pańskim i naruszył przykazanie Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim. Człowiek, który wie, co Bóg żąda, człowiek, który wie, czego się domaga przykazanie, a świadomie występuje przeciwko Bogu, świadomie gardzi Jego świętym słowem, świadomie odrzuca Jego prawo, nad takim się nie zmiłujesz. Dlaczego? Bo ten człowiek jest uzurpatorem i tak naprawdę walczy z Bogiem. Za taki grzech nie była wyznaczona żadna ofiara, lecz na sprawcę stępował Boży sąd. Taki człowiek miał być wytracony spośród ludu. Bo świadome grzeszenie było równoznaczne z odrzuceniem prawa mojżeszowego. Równoznaczne z tym, że ktoś odrzucił przymierze, które Bóg zawarł na górze Choreb. I pamiętajmy o tym, że świadomie pogwałcenie przykazania lub przykazań jest odrzuceniem zarówno żywego Boga, jak i przymierza, które człowiek zawarł. Grzech tego rodzaju odnosi się nie tylko do porządku Starego Testamentu, bo Stary Testament pokazuje nam pewną prawdę dotyczącą systemu ofiarniczego. Wszystkie ofiary były, są, już nie są, bo już ofiara ostateczna została uczyniona, za grzechy popełnione w sposób nieświadomy. I istnieje odpowiednik tego grzechu w Nowym Testamencie, który niesie za sobą konsekwencje jeszcze bardziej poważne niż starotestamentowe wykluczenie człowieka nie tylko ze społeczności izraelskiej, ale zabicie go. I o tym odpowiedniku czytamy w Hebrajczykach 10, 29. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? I znów, w za jakiś czas dojdziemy do Hebrajczyków 10:29, ale widzimy tutaj, że Chrystus, Jego ofiara, wszystko, co się wydarzyło, stają się przedmiotem czyjejś celowej i jawnej nienawiści. Po uprzedniej deklaracji o doświadczeniu ich korzyści, o doświadczeniu wartości, o teoretycznym poznaniu, co Chrystus zrobił. Jan Calvin tak określał odstępstwo. Całkowita zdrada lub odejście od Ewangelii przez grzesznika, który nie tylko obraża Boga w jakiejś jednej sprawie, lecz zupełnie wyrzeka się Jego łaski. Takimi odstępcami są duchowni rzymskokatoliccy, którzy mówią, znamy, którzy potrafią recytować Słowo Boże naprawdę dobrze, a później mówią, ofiara Jezusa to za mało. Mówią, nawróciliśmy się. Mówią, doświadczyliśmy Bożej łaski. I jednocześnie deptają całą ofiarę Jezusa Chrystusa. Wszystkie odstępcze kościoły, które nie rodzą właściwego owocu, które odrzucają doktryny łaski, są właśnie pod przekleństwem. I nie sposób tych ludzi odnowić. Nie mówię o zwykłych wiernych, tylko mówię o tych, którzy naprawdę głoszą herezję, którzy nie mają fundamentu, o którym 2 tygodnie temu mówiliśmy na podstawie tego listu, którzy wypaczają drogę pańską. John Owen, kiedy pisał o odstępstwie, też w odniesieniu do tego wersetu pisał, musi ono oznaczać całkowite wyrzeczenie się wszelkich zasad i doktryn składających się na chrześcijaństwo i to w notoryczny i zadeklarowany sposób. Jest to odrzucenie po pozornym początkowym przyznaniu się. A teraz wróćmy do pytań i spróbujmy sobie na te pytania dać odpowiedzi. Od czego mogą odpaść ludzie? Wiecie, istotą odstępstwa jest okropna nienaturalność. I kiedy czytamy wersety 7-8 z 6 rozdziału, widzimy coś nienaturalnego. Widzimy tych, którzy otrzymali łaskę Bożą. Widzimy obraz ziemi, która jest zraszana deszczem i nie rodzi tego, co dobre i pożyteczne, lecz to, co złe i bolesne. Ta ziemia nie jest jałowa. To nie jest ziemia, która nic nie rodzi. To jest ziemia, która rodzi przekleństwo. Która rodzi owoc, którego Bóg nie chce. I czytamy 7-8. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Wiecie, wypis wymaluj, opis też Kościoła Rzymskiego, opis ruchu charyzmatycznego, który mówi, spływają na nas deszcze Bożego błogosławieństwa. A jednocześnie nie rodzi to owocu ducha. Jest to powoływanie się na Boga, korzystanie z wielu Bożych łask, a jednocześnie nie przynoszenie Bogu owocu godnego upamiętania, nietrwanie w doktrynach, nie trwanie w wierze, a wręcz przeciwnie, wypaczanie dróg pańskich. Bardzo dokładną analogię znajdziemy w księdze Izajasza 5, w 5 rozdziale, wersetach od 1 do 7. Otwórzmy i przeczytajmy ten opis. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić z mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latorosią. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Krzyk winny, tutaj przedstawiony Izrael, nie tylko przestaje wydawać owoc. Rodzi to, czego rodzić nie powinien. Zostaje odrzucony i zniszczony. I odstępstwo stanowi wielki kontrast w stosunku do korzyści i doświadczeń wymienionych w wersetach 4-6. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. I widzimy wielkie korzyści, jakie tutaj Bóg dał. Widzimy wiele błogosławieństw. I wiecie, jest wiele dyskusji i niepewności co do znaczenia każdej z tych korzyści, które Bóg zaoferował. Ale widzimy, że ten język robi wielkie wrażenie Boga, bogatego w miłosierdzie. I tych, którzy z miłosierdzia korzystają, ale tak naprawdę nie są Boże. Są dalecy od Boga i traktują Boga instrumentalnie. Korzystają z tego, co Bóg daje, a jednocześnie Mu się nie podporządkują i nie wydają owoców, które Bóg oczekuje. I wiecie, kiedy czytamy te wszystkie dary, które Bóg daje, musimy zdać sobie sprawę z jednej zasadniczej rzeczy. Bóg sprawia, że jego deszcz spada na pole sprawiedliwego i niesprawiedliwego. I wszystkie dary nie są tyle warte, co zbawienna łaska, co przemiana natury, co to, że Bóg powoduje, że jesteś dobrą glebą i wydajesz właściwy owoc w tym czasie, kiedy Bóg tego szuka. I wiecie, tak naprawdę nie jest to opis ludzi zbawionych. Jest to opis ludzi, którzy otrzymali Boże dary. nad którymi Bóg się ulitował i w tym momencie przychodzi nam z pomocą w zrozumieniu Słowo Boże. Reszta Pisma, ponieważ wskazuje nam, że istnieją nadzwyczajne korzyści i przeżycia, których doznawali słuchacze skalistej gleby, gdzie ziarno Boże też było rzucane, gdzie nawet był widać jakiś wzrost i się wszyscy cieszyli i mówili, jaka to dobra gleba. Dlatego na początku czytałem tą przypowieść. Ale to nie była dobra gleba. Ona przyjmowała łaski, ale nigdy nie miała korzenia. Nigdy nie trwała w Chrystusie. I końcem jest wielka strata. To są tacy ludzie, o których czytamy w Ewangelii Mateusza 7, 21-23, którzy śmiało idą przed Boży tron i mówią, Panie, Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, w Twoim imieniu wyganialiśmy demony. A Chrystus im mówi, idźcie precz. Nigdy was nie znałem. Poczyniliście bezprawie. O takich ludziach tu jest mowa. Czegoś doświadczyli. Coś wiedzieli. Ale nigdy nie zostali zupełnie przez Boga przemienieni. To są ludzie tacy jak Judasz. Doświadczył Bożej łaski. Chodził z Chrystusem. Korzystał z Nim. Z Jego nauczania. Nawet miał zaufanie Chrystusowe i innych uczniów. Ale był synem zatracenia. Nie był tą dobrą glebą. Był tą glebą, która wydała ciernie i osty. I wiecie, wzmianka o Duchu Świętym nie powinna wywoływać w nas przekonania, że chodzi tu o ludzi odrodzonych czy nawróconych. Chodzi o ludzi, którzy otrzymali pewną łaskę. To jest taka łaska, o której czytamy w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, proszę otwórzmy, wersety od 23 do 26. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwonnych, szukając odpoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do mego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go zamiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on sam. I wszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy. Widzimy tu opis człowieka, który doświadcza Bożej łaski uwolnienia. Nad którym Bóg się lituje, ale Duch Święty w nim nie zamieszkuje. Jest pusty. Jest zupełnie pusty. Doświadczył. Bóg się go dotknął. Coś mu zabrał. I mógł nawet pójść i powiedzieć, piękne świadectwo złożyć Bożego uzdrowienia, Bożej ingerencji w jego życie. A jaki jest stan tego człowieka później? Jest o wiele gorszy. Dlaczego? Nie chodzi o to, że on później, nie wiem, może zacznie pić, czy będzie nie wiadomo, jak się źle zachowywał moralnie. Chodzi o to, że taki człowiek, mimo tego, że doświadczył Bożej łaski, nie jest w stanie się nawrócić. Nie można go odnowić ku pokucie. Tacy ludzie, ich stan jest duchowo taki ciężki, bo często myślą, że doświadczyłem Boga, że jestem wierzący, bo zostałem uzdrowiony. Jestem wierzący, bo wygnano ze mnie demona. Ale tacy ludzie nigdy nie mają podstaw nauki o Chrystusie. Nigdy nie szanują Bożego Słowa. Wyżej stawiają jakieś doznania, przeżycia, i na tych przeżyciach próbują budować całe swoje doświadczenie religijne, całą swoją drogę życia. I stan takich ludzi jest rzeczywiście straszny. Coś doświadczył, ale nigdy nie poznał. Zakosztował, ale nie jest to w nim. Stał się uczestnikiem, ale Duch Święty w nim nie zamieszkał. I takich ludzi nie da się przywieźć do upamiętania. Dlaczego? Bo na tej glebie nic nie wyrośnie. A więcej, ta gleba jest przeklęta. Bo taki człowiek występuje często, jawnie, świadomie, albo i nieświadomie przeciwko Bożym prawdom. Często tacy ludzie mówią, że Bóg nie jest szczegółowy. Często tacy ludzie mówią, że prawa Boże nie obowiązują. Przecież wiem, doświadczyłem. I rzeczywiście nie tylko to, że nie rodzą, ale rodzą rzeczy, których Bóg nienawidzi. I wiecie, nie jest to skierowane do Hebrajczyków. Mieli problem zapewne z takimi ludźmi, tacy ludzie gdzieś ich otaczali, widzieli. Ale trzeba umieć odróżnić. I trzeba wiedzieć, z kim mogę mieć społeczność, a z kim tej społeczności mieć absolutnie nie mogę. I nawet nie mogę próbować w jakikolwiek sposób wpłynąć na ich stan, gdyż nie jestem w stanie nic zmienić. I jeśli będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy będą mówili, zostaliśmy oświeceni z nieba, zakosztowaliśmy daru niebiańskiego, staliśmy się uczestnikami Ducha Świętego, a widzicie, że ich życie jest pełne nieprawości. Widzicie, że nie szanują, ani szanować nie chcą Chrystusa i Jego Słowa. Że nie chcą szanować doktryn Słowa Bożego. A nawet często, znaczy zawsze, przeciwstawiają się z Nim i z nimi walczą. Lepiej tym ludziom by było, gdyby byli w Sodomie i Gomorze. Lepiej by było, gdyby byli tymi, którzy nie krzyżują powtórnie Chrystusa. O takich też apostoł Paweł mówił. Niech będą przeklęci. Znów to słowo anatema się pojawia. Odłączeni, wyrzuceni. Apostaci. Ci, którzy nawet nie można powiedzieć, że są naszymi wrogami. Bo to nawet nie jest wróg. To jest wróg Chrystusa. To jest wróg drogi Bożej. To jest ten, który jest zakałą, tak jak Juda pisze, na waszych ucztach miłości. Tolerujecie ich, akceptujecie. I wiecie, problem był z takimi ludźmi w pierwszym wieku, w drugim, w trzecim i będzie taki problem, dopóki Kościół będzie istniał. I od takich trzymać się jak najbardziej z daleka. Kilka wyznaczników jeszcze, które nam pomogą. Nie mają podstaw nauki, dlatego było ważne, co mieliśmy 2 tygodnie temu. I nie chcą mieć podstaw. Nie chcą mieć fundamentów. Nie chcą mieć żadnych zasad. Nie chcą być ograniczani. Chcą jedynie doświadczać, oświecać, kosztować. A nawet jak zakosztują dobrego Słowa Bożego, to i tak nie będą chcieli się nim karmić i nim żyć. Każde kazanie będzie za długie, a każda mowa będzie za ciężka. O ile nie będzie łechtała ludzkiej próżności. Ale wiecie, jest w tym wielka nadzieja jeszcze, bo ważny jest też bezpośredni kontekst, w którym to jest pisane. Te dwa tygodnie temu przerabialiśmy wcześniejsze wersety. Widzieliśmy, że Hebrajczycy byli w strasznym położeniu. Mieli być dorosłymi już, a byli dziećmi w wierze. Autor tego listu wskazał im rozwiązanie, tak naprawdę powrót do nauki, do trwania w Bogu. I jako ostrzeżenie pokazał im tych, którzy odpadli i których odnowić się nie da. Jest to bardzo dobra metoda nauczania. Daje taki sygnał ostrzegawczy, żeby zbór się opamiętał i żeby zważyć na siebie, kim jestem i żeby był powrót do żywego Słowa Boga. Ale też jest werset 9. W bezpośrednim kontekście, w bezpośredniej bliskości pokazuje, że autor listu do Hebrajczyków jest pewien, że to nie spotka jego odbiorców, że ich czeka coś lepszego. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, pisze, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. I ten werset pokazuje nam, że ci, którzy są na zbawienie, muszą uważać na tych, którzy są pod przekleństwem. I muszą się trzymać od nich z daleka. Ale to ich nie tyczy. Nawet mimo pewnego zaniedbania. Nawet pomimo tego, że jeszcze nie urodzili tego owocu, który powinni, że nie dorośli do pełni wymiarów chrystusowych, do dojrzałości męskiej w wierze. I za tydzień będzie bardzo pocieszający. O tej lepszej nadziei, na tej dobrej glebie, która została przez Boga wybrana i obsiana. I pamiętajmy, że wszystkie dary od Boga są ważne, ale od wszystkich darów o wiele ważniejsze jest zbawienie i łaska, którą Bóg daje. I które Słowo Boże potwierdza, że ci, którzy zostali wybrani, którzy są tą glebą, jest to dla nich